Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ze Stambułu witają się ze wszystkimi widzami i telewizorami, słuchaczami Radia Maryja.
Ojciec Andrzej Wodka.
I ojciec Jacek Cydzik. Drodzy Państwo, ojciec święty Franciszek przybył już do Stambułu. Rano właśnie spotkał się z
Przypominamy, że jest to seria spotkań w tym roku pomiędzy Ojcem Świętym Franciszkiem i Patriarchą Bartłomiejem, która ma w jakiś sposób potwierdzić i dać wyrazisty znak dla wszystkich chrześcijan oraz wszystkich ludzi dobrej woli, że ludzie mogą wzajemnie wędrować drogą miłości i postępować na niej, odkrywając ciągle nowe zasoby, przede wszystkim Bożej łaski i pomocy z nieba, ale także tych bezcennych skarbów tradycji, do których Ojciec Święty wczoraj nawiązywał, przemawiając jeszcze do władz cywilnych, bankarzy. A zatem na lotnisku został powitany przez patriarchę, z którym dzisiaj spędzi dużą część tego dnia, z którym spotka się też na modlitwie ekumenicznej po południu, po mszy świętej, którą będzie sprawował dla wszystkich chrześcijan katolików o godzinie 15.
Tak, gwoli wyjaśnienia, my słyszymy takie śpiew ptaków, dlatego że Błękitny Meczet usytuowany jest bardzo blisko wspaniałej świątyni Hagia Sophia, a te obydwie budowle są usytuowane w bardzo bliskim sąsiedztwie budynków Pałacu Sułtana, czy jeszcze wcześniej w starym Konstantynopolu centrum, serca miasta. Obecnie jest to właśnie taka dzielnica muzealno-parkowa z tymi dwoma wspaniałymi budowlami i tutaj dojeżdża teraz już kawalkada pojazdów. W jednym z nich właśnie porusza się Ojciec Święty Franciszek, aby być tutaj i nawiedzać najpierw tę budowlę, która miała być praktycznie i pełniła przez wieki taką rolę centrum świata muzułmańskiego, a później przejść do starożytnej świątyni, najwspanialszej świątyni chrześcijaństwa, obecnie muzeum, wcześniej meczetu, a pierwotnie i przez prawie 1000 lat, ponad 900 lat jako świątynię chrześcijan, Kościół, Wielki Kościół, Kościół Bożej Mądrości, Hagia Sophia.
Jesteśmy zatem w Istambule, jak tutaj mówią, lub w Stambule w polskiej mowie. Miasto, które jest największym miastem Europy i zarazem byśmy powiedzieli w tym sensie tutaj Azji, ponieważ to jest jedyne miasto, które obejmuje swoimi zakresami, swoimi granicami, zarazem kawałeczek Europy i kawałek Azji. W tym to mieście od roku 330, 5 lat po soborze w Nicei, cesarz Konstantyn przemieścił siedzibę cesarstwa. W tym mieście, które rozkwitło na przestrzeni wielu wieków i stało się ogromną metropolią, pozostały niestety już tylko resztki chrześcijan po zdobyciu tego centralnego miejsca przez Imperium Osmańskie. I to właśnie najcudowniejsze i największe pamiątki chrześcijańskie, jak choćby wspominana Hagia Sophia, czwarte co do wielkości miejsce religijne, kościół na świecie, są już w tej chwili muzeum mocą decyzji Atatürka, chociaż jak słyszymy tu i ówdzie, podnoszą się głosy, aby przywrócić temu miejscu wymiar meczetu. Na szczęście dla nas, katolików, jest to w tej chwili jeszcze niemożliwe i miejmy nadzieję, pozostanie przynajmniej w ten sposób tak, dopóki my to w jakiś sposób nie odzyskamy, jeśli to będzie z Bożej łaski dla nas możliwe.
Miejmy nadzieję, że jeśli cokolwiek tu będzie przywrócone, to będzie przywrócony charakter jednak chrześcijański tej świątyni.
Tak.
I że po tych ponad 800 latach będzie możliwe sprawowanie tutaj Eucharystii. Dodajmy, że tak jak czytamy w różnych opisach, w ostatnim dniu przed upadkiem Konstantynopola ta świątynia zgromadziła wszystkich komentatorzy, czy ci, którzy opisywali tamte czasy, powiedzieli, że zagrożenie ze strony Imperium Osmańskiego zrobiło nieporównanie więcej niż dziesiątki soborów, bo zauważono, że do świątyni zebrali, ściągnęli wszyscy, i łacinnicy, i Grecy. I nawet ci, którzy zarzekali się, że noga ich nie postanie w tej świątyni, dopóki nie będzie oczyszczona z resztek rzymskich, prawda, zanieczyszczeń, naleciałości. I nawet ci patriarchowie greccy uznani za heretyków i zdrajców, wszyscy stanęli przy jednym ołtarzu, sprawowali Eucharystię, modląc się o ocalenie. Niestety było już raczej chyba wtedy za późno na to, i zamiast ocalenia przyszedł upadek tego miasta, przyszedł upadek chrześcijaństwa w tym mieście i na tym dużym, dużym terenie cesarstwa bizantyjskiego.
Ojciec Święty przybywa tutaj, tak jak w analogii do świętego Jana Pawła II, no po prostu w pierwszych latach swojego pontyfikatu. Święty Jan Paweł II przybył tu w roku 1979 i spotkał się wówczas z patriarchą Demetriuszem. Były to czasy bardzo intensywnej pracy, aby nawiązać braterskie relacje pomiędzy kościołami. Coś, co zaczęło się jeszcze w czasie, kiedy był tu w latach 30. delegat apostolski Angelo Roncalli, dzisiejszy święty Jan 23. Później przybył tu papież Paweł VI, koronując tą podróżą swoje spotkanie z patriarchą Atenagorasem w Jerozolimie w styczniu 1964 roku, kiedy to obaj patriarchowie bardzo serdecznie się uściskali i dali tym gestem znak, że należy rozpocząć zupełnie nową historię dziejów po tysiącu już lat wielkiego rozdziału i rozdźwięku i rozdzielenia się chrześcijan na dwa płuca, które dzisiaj tak nazywamy językiem dość przepięknym i sugerującym to, że mamy oddychać dwiema różnymi tradycjami, ale mieć jedną duszę.
Popatrzmy, drodzy Państwo, że ojciec święty Franciszek zmienił samochód, chyba to wymógł na protokole dyplomatycznym. Wczoraj, gdy przybywał do prezydenta, no tak chyba ku niezadowoleniu swojemu i dyskomfortowi jechał w dość dobrej limuzynie, był przewożony, czarnej, jak przystało na głowę państwa. Dzisiaj jedzie zwykłym samochodem, których dziesiątki możemy widzieć na ulicach codziennie, którymi ludzie przemieszczają się do pracy czy na zakupy. To chyba też jest taki znak czasu w tym kontekście, o którym mówimy, te lata starożytności i dochodzenia do wieków średnich. To były lata przepychu, to były, prawda, lata takiej ambicji, rywalizacji, gdy tutaj przybywali wysłannicy papieża, aby upokorzyć patriarchę Michała Cerulariusza. To odbywało się to właśnie w jakimś ogromnym, takim atrybutem tej władzy był też przepych, było też bogactwo. Natomiast papież Franciszek przybywa dzisiaj tutaj właśnie skromnie. Tutaj ta jego skromność ma jakieś dodatkowe jeszcze znaczenie, iż przybywa on śladami tych swoich poprzedników, których przed chwileczką wspominał to ojciec Andrzej, którzy w pokorze, uznając własne winy, uznając krzywdy przeszłości, proszą o to, by wspólnie, w braterstwie, wejść w nową przyszłość, w tę przyszłość, której pragnie dla nas ciągle sam Jezus Chrystus, który modlił się w Wieczerniku: proszę Cię, Ojcze, za nimi, aby stanowili jedno.
I takie jest właśnie hasło tej szóstej już podróży apostolskiej papieża Franciszka. Kroczcie, postępujcie drogą miłości. Pierwsze zdanie, właściwie drugi werset już piątego rozdziału listu do Efezjan, które jest programowe dla chrześcijan na wszystkie wieki, ale staje się szczególnie ważne w tym momencie, kiedy, jeszcze odnosząc się do dokumentu soborowego Nostra Aetate w punkcie trzecim, jest mowa także
że wyznawcy wiary w jedynego Boga to także muzułmanie i dlatego wczoraj cały właściwie pierwszą część i cały właściwie dzień, jeśli można tak nazwać, pierwszy dzień swojej podróży Ojciec Święty poświęcił muzułmanom. Spotykał się tutaj tak z głową państwa w jego pałacu i z premierem, jak i później w siedzibie Departamentu do Spraw Religijnych z jego przewodniczącym, gdzie wszyscy przemawiający podkreślali konieczność spotęgowania dialogu, jakiegoś nowego rozkwitu braterstwa między ludźmi. Ojciec Święty podkreślił również, że on chętnie lubi się spotykać także z przywódcami, ponieważ oni są liderami odpowiedzialnymi za świat i kiedy między tymi liderami dokonują się i nawiązują i potem wzrastają relacje przyjaźni, to zawsze jest to i znak i zachęta dla wszystkich innych, że możliwość dogadania się, wejścia w dialog jest zawsze otwarta. Ojciec Święty zatem tym ostatnim elementem, odwiedzeniem, to znaczy błękitnego meczetu, zakończy w jakimś sensie pewną część, pierwszą część swojej podróży, a zaraz potem, bo meczet Hagia Sophia jest bardzo blisko położony, rozpocznie się poniekąd ta część chrześcijańska, który...
Meczet błękitny.
Przepraszam, wspomniałem meczet błękitny, ale w pobliżu meczetu błękitnego jest nasza świątynia, nazwijmy muzeum w tej chwili Hagia Sophia. Od tego zwiedzenia rozpocznie się poniekąd ta część chrześcijańska. No już się zaczęła przez fakt, że na lotnisku w Stambule Ojciec Święty został przywitany przez patriarchę grekokatolickiego Bartłomieja i w tej chwili zmierza cały czas w stronę już tego centralnego miejsca, gdzie rozpocznie się jego drugi dzień pielgrzymki apostolskiej.
Dodajmy, drodzy Państwo, jeszcze jak chodzi o meczet. Meczet, który budowany był przez sułtana Alego jako spełnienie jego pragnień, by Stambuł stał się centrum świata muzułmańskiego. To oczywiście było wynikiem wielkiej rywalizacji rodów bezpośrednio wywodzących się z rodziny proroka Mahometa. Na początku islamu, centralnym miejscem islamu była Jerozolima i pierwsze meczety budowano właśnie skierowane ku Jerozolimie. Dopiero później na skutek też i poniekąd tej rywalizacji politycznej tym centralnym miejscem stała się Mekka i stąd też to trwa do dzisiaj. Sułtan Ali chciał troszeczkę tutaj to znaczenie jeszcze zmienić i dlatego w Stambule ten błękitny meczet został zbudowany. Niemniej jednak nie zdołał przejąć w całkowicie prymu w świecie muzułmańskim. Jedna z legend mówi, że meczet miał być pierwotnie otoczony 7 minaretami, czyli wieżami, ale zostało 6, a za tą 7 musiał zapłacić zwierzchnikom w Mekce, żeby jednak Mekka pozostała tym największym i tym najściślejszym centrum świata muzułmańskiego. No, inna z legend mówi o tym, że miały być 4 minarety, ale...
Ze złota. Ponieważ złoto jest podobne do liczby 6 po turecku, więc słuchając architekt, zamiast usłyszeć złote, zrozumiał 6 i tak miał zbudować.
Zresztą sam architekt podobno był przekonany o tym, że złoto niezbyt jest dobrym materiałem budowlanym i na nic się nie przyda, dlatego... Tak jak teraz widzimy, jest 6 minaretów, 4 po narożnikach tej wielkiej świątyni i 2 przy narożnikach dziedzińca. Sam meczet jest zbudowany na planie kwadratu, prawie że kwadratu o bokach, mniej więcej troszeczkę ponad 30 metrów. Kopuła wznosi się na ponad 42 metry nad poziom posadzki. Sułtan Ali pilnował, żeby najlepsze materiały tu były użyte do budowy. No taka refleksja, może tak na marginesie. Dzisiaj są tacy, którzy chcieliby widzieć kościoły katolickie, szczególnie katolickie, jako jakieś tam proste, ubogie budowle i wzdrygają się, gdy ktoś chciałby ku czci Bożej, chwale Bożej, coś tam, prawda, umieścić cenniejszego. No jeszcze kilkaset lat temu w ogóle takich wątpliwości nikt nie miał. Na chwałę Bożą budowało się to, co jest największe, najwspanialsze, najlepsze, najpiękniejsze. I dzisiaj te budowle stanowią, są jakimiś wyznacznikami architektury. A tu już widzimy świątynię Hagia Sophia.
Po turecku Hagia Sophia, więc być może stąd my w Polsce uczymy się wypowiadać to Hagia Sophia. No ale w każdym razie jesteśmy skupieni na tym już obszarze i zastanawiamy się właśnie nad tym faktem, dlaczego Ojciec Święty w taki sposób wyrazisty oddaje cześć tym miejscom. Wczoraj próbowaliśmy to jakoś tak wyjaśnić, że kiedy skłonił się w mauzoleum Atatürka, chciał przez to wyrazić szacunek i podziw, miłość, czemu nie, dla narodu tureckiego, którego potem pochwalił w swoim pierwszym wystąpieniu jako naród, w jego mniemaniu, bardzo żywotny, bardzo też pracowity i szczodrobliwy, dobroduszny, dlatego że można było to później udowodnić i wykazać przez fakt, że dzisiaj, chociaż o tym mało się często mówi, jest w Turcji bodaj czy nie 7 milionów uchodźców z Syrii, którzy, zwłaszcza z Syrii, którzy właśnie ze względu na prześladowania także muzułmanów znajdują się tutaj i zostali przez Turcję przyjęci. Nawet niektórzy z organizujących tę pielgrzymkę, czy w ogóle oczekujący tutaj w Turcji na jakieś wyraziste znaki, nawet dziennikarze spodziewali się, że być może Ojciec Święty zdoła w jakiś sposób jeszcze coś dodać do tej pielgrzymki tak czy siak już napiętej i udać się właśnie do obozów uchodźców. Najprawdopodobniej się to nie uda, dlatego że nawet została już wycięta z programu możliwość spotkania się Ojca Świętego nawet ze zwierzchnikami kościołów, którzy tego pragnęli. Będzie tylko spotkanie za chwileczkę około godziny obiadowej w przedstawicielstwie Stolicy Apostolskiej tu w Stambule z około 50 przedstawicielami różnych wyznań katolickich od strony łacińskiej, od strony ormiańskiej, syryjskiej czy nawet chaldejskiej. Z własnymi ordynariuszami spotkają się właśnie w przedstawicielstwie apostolskim. Natomiast my właśnie jesteśmy cały czas w drodze z Ojcem Świętym do tego błękitnego meczetu, starając się też zrozumieć, jaki jest sens takich odwiedzin. Po pierwsze, myślę, że Ojciec Święty chce skonkludować tutaj już ten, jak mówiłem przed chwilą, rozdział muzułmański, dlatego że w pierwotnym programie to najpierw miał odwiedzić właśnie Świątynię Bożej Świętej Mądrości. Tymczasem jednak przestawiono ten porządek i Ojciec Święty najpierw uda się do meczetu, a dopiero potem przejdzie do muzeum w tej chwili wielkiej, potężnej Świątyni Bożej Mądrości, żeby ostatecznie rozpocząć dalszą część pielgrzymki od tego spotkania w przedstawicielstwie apostolskim.
No ale warto tutaj, Ojcze Andrzej, właśnie tą myśl, którą dzisiaj jakoś żeśmy się dzielili rano jeszcze przed transmisją, świetnie to zauważyłeś, że jest taka jakby przeciwwaga, bo kilka dni temu w Strasburgu Ojciec Święty mówił o Europie jako o jakiejś podstarzałej już kobiecie niezdolnej do dania życia. Później jedzie do Turcji i chwali ten naród jako naród pełen życiowej energii, pełen jakiejś życiowego rozmachu, kwitnący. No to musi nam wiele powiedzieć też, chociaż są to takie bardzo ogólne określenia, ale musi to nam wiele powiedzieć jako Europejczykom, jako chrześcijanom, jako Polakom również. Popatrzmy na to, co się dzieje.
Tak, nie ulega wątpliwości. Nawet to miasto, w którym się znajdujemy, ma w tej chwili z wszystkimi swoimi obrzeżami około 16 milionów ludzi. I tu przybywa rocznie około 500 000 nowych mieszkańców, dlatego miasto się rozbudowuje, jest znakiem ogromnego dynamizmu. Podczas niepewnymi głosami tu i tam w Europie ciągle się przebąkuje o jakimś dramacie, kryzysie a w sumie na końcu katastrofie demograficznej. Może być tak, że Europę przejmie ktokolwiek będzie chciał bez najmniejszego wysiłku, kiedy wreszcie nie będzie już miała swoich mieszkańców, nazwijmy nosicieli, przekazicieli kultury, która Europę zrodziła. Jest pewna obawa i wiadomo, nic tutaj nie można zrobić na siłę, ale refleksje tego typu są w zupełności upoważnione, prawda?
No wiadomo, że tutaj nie ma co wyciągać jakichś tam prostych i radykalnych sądów, jakichś tam politycznych czy innych, bo to nie ma żadnego sensu. Ale z drugiej strony ten kryzys, o którym mówimy, on ma swoje przyczyny. I te przyczyny właśnie leżą w takim, a nie innym kształcie życia społecznego, życia politycznego. Bo przecież, żeby ludzie normalnie mogli żyć i rozwijać się, potrzebują do tego ludzkich warunków. I tu nie tylko chodzi o tą przysłowiową ciepłą wodę w kranie, ale tu chodzi o coś więcej, bo człowiek jest no, kimś więcej niż tylko istotą, która dla przeżycia, prawda, miałaby te najbardziej podstawowe potrzeby zaspokajać. Turcja, która kojarzy się może jeszcze niektórym w Europie jako kraj jakby taki trochę daleki, no już kraj, który już wyszedł z tej kategorii trzeciego świata, aczkolwiek jeszcze może jakoś taki niezbyt ucywilizowany, jednak pokazuje nam dzisiaj swoje zupełnie inne oblicze. Owszem, to jest inna kultura, to jest inna mentalność, inna religia, inny sposób w ogóle podejścia do tych codziennych spraw. A z drugiej strony popatrzmy, że tutaj ludzie żyją, jest ta ogromna witalność. Prognoza demograficzna, jeszcze raz to podkreślmy, mówi o tym, że za 10-15 lat Turków może być już ponad 100 milionów, przepraszam. I jak do tego się mają prognozy Europy rzekomo tonącej w dobrobycie i gdzie takie są pielęgnowane wolności obywatelskie i tak dalej, Europy, która według prognoz niektóre kraje europejskie za 50 lat po prostu stracą 1/3 liczby swoich mieszkańców, to powinno nam coś powiedzieć. No, jak powiadam, nie da się tu wyciągnąć prostych, jakichś tam jednoznacznych sądów, ale powinno nam to wiele mówić. Trzeba by tu się zastanawiać nad tym, w jaki sposób doszło do tego, że my dzisiaj żyjemy w takiej innej, a nie innej Europie i jakie są drogi jakieś odnowy, przemiany.
I będziemy pewnie wracać do tych tematów w chwilach komentarza, natomiast my już powoli docieramy z lotniska do tego miejsca, w którym znajduje się zarówno meczet błękitny, jak i muzeum w tej chwili Świętej Bożej Mądrości. Jest około 30 kilometrów i Ojciec Święty, jak widać, już powoli dociera do tego miejsca. Jesteśmy, dla tych, którzy w tej chwili z nami się łączą, w Turcji, w Stambule, które choćby z tej racji jest nam bliskie, że tutaj zmarł Adam Mickiewicz. Tutaj jest też mała, ale no, żywotna, choć czasem no, troszkę cierpiąca z różnych powodów, z przyczyn polityczno-społecznych i religijnych, wspólnota chrześcijańska i malutka 16-tysięczna wspólnota katolicka.
No i tutaj jest też siedziba patriarchy Bartłomieja, honorowego zwierzchnika całego prawosławia. I to jest najistotniejszy chyba punkt tej i powód, dla którego Ojciec Święty Franciszek jest dzisiaj właśnie tu w Stambule.
Tak, primus inter pares, pierwszy pośród równych, ten patriarcha dawnego Konstantynopola czy Nowego Rzymu, ma nawet tytuł wszechświątobliwości w tym znaczeniu, że obejmuje honorowo patronat nad całym prawosławiem, którego ostatecznie na całej ziemi byłoby około 300 milionów. Dla nas warto sobie uświadomić, nie powinniśmy mieć też żadnych kompleksów, że katolików na całym świecie przyrasta. Mówiliśmy o tym przed chwilą, że w Europie topniejemy i jest to niezbyt dla nas pomyślna prognoza. Na całym świecie jednak, jak mówią statystyki, katolików przyrasta i jest nas w tej chwili 1 200 000 000. To znaczy, że dysponujemy ogromnym potencjałem i możemy coś zaoferować światu. Właśnie w tej chwili Ojciec Święty jeszcze raz wita się z wielkim mufti, który wprowadzi go w błękitny meczet, ponieważ ten potencjał katolickości to jest możliwość otwarcia ramion dla całego świata. Możemy, jak Jezus, dać życie za świat. Możemy, jak Jezus, umywać światu nogi, a zarazem nie tracić poczucia swojej godności i cieszyć się tym, co reprezentujemy. W tej chwili Ojciec Święty zatem za chwilę wkroczy przez tak zwane wejście C do tego błękitnego meczetu i będzie tam w towarzystwie wielkiego muftiego, na chwilę się skupi w modlitwie i ewentualnie dostrzeże to, co ten meczet ma do zaoferowania. Meczet, o którym już mówiliśmy, że powstał na początku XVII wieku, w latach 1609 do 1617. 19-letni wówczas sułtan próbował chyba tą drogą, jak mówią legendy, odkupić część swoich win młodości i dlatego nadał też temu meczetowi, obok różnych innych motywów, tak świetlaną wielkość i piękno. Powstało nawet 8 dobrze strzeżonych ksiąg, które punkt po punkcie dokumentowały budowanie tego meczetu. Także historycy mogą studiować, a stąd też wiemy z dokładną precyzją, że na przykład płytki ceramiczne, które nadają nazwę temu meczetowi, turkusowe płytki ceramiczne, jest ich tutaj około 21 tysięcy, nawet mówią dokładnie 21 tysięcy 043 płytki. One sprawiają przy świetle 260 okien, że stwarza się w tym meczecie, zwłaszcza kiedy jest pogodny dzień, jakaś wyjątkowa atmosfera. Jest też, jak mówiliśmy, tych 6 minaretów, które otaczają to miejsce i kto może je zobaczyć, to przy dobrej pogodzie, jak powtarzam, może doznać jakiegoś ewentualnego momentu przynajmniej estetycznej ekstazy, jeśli nie jakiegoś dotknięcia religijnego.
Dodajmy, że z wejściem do meczetu wiąże się tradycja, no i w ogóle zwyczaj wielki, mocny, zdejmowania obuwia. Ciekawa jest sytuacja, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II nawiedzał meczet Umajadów, to wtedy, jak pamiętam, jako że jego stan fizyczny był już dość taki no kiepski, stan fizyczny, zdrowotny Ojca Świętego, wtedy był to też taki ogromny gest szacunku dla tego starszego człowieka, gdy nie wymagano od niego zdjęcia butów, ale rozwinięto specjalny dodatkowy dywan, po którym mógł on chodzić. Natomiast gdy Ojciec Święty Benedykt odwiedzał meczet Skały w Jerozolimie, to oczywiście zdjął buty. Zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI byli podjęci też ich herbatą, rozmawiali. Nie wiem, czy to będzie czas na aż tak rozbudowane gesty gościnności, tym niemniej sam fakt, że w tym momencie Ojciec Święty Franciszek przekracza już bramę dziedzińca błękitnego meczetu w towarzystwie wielkiego muftiego, jest no, bardzo historyczną chwilą.
Ojciec Święty w tym roku był już w innym jeszcze meczecie, kiedy odwiedził w maju Ziemię Świętą. Najpierw Jordanię, potem państwo palestyńskie i wreszcie dotarł na wzgórze świątynne. Tam odwiedził też wspólnotę muzułmańską przy tak zwanym meczecie Omara, który nie jest meczetem, lecz jest specjalną kopułą złotą nad miejscem, które upamiętnia ofiary Izaaka. I wtedy też spotkał się z przedstawicielami świata muzułmańskiego, wysłuchał ich mów i wysłuchał ich też różnych rozżaleń na te różne kłopoty, które właśnie rozgrywają się w miejscu pokoju, a tak przecież utrapionym przez niepokój, jakim jest Jerozolima. Ojciec Święty w tej chwili jeszcze, jak widzimy, kontaktuje się, że tak powiem, ramię w ramię, słowo w słowo, ucho w ucho z tymi, którzy go tutaj goszczą, przedstawiciele największej religii w tym kraju. Jest ich 90%, a nawet więcej, jeśli można tak przyjąć. W większości w wydaniu sunnickim, ale jest też 30% tego drugiego podejścia do islamu. W związku z czym no, jest to poniekąd obowiązkowe i musimy w jakimś sensie przypomnieć wczorajsze znamienne wypowiedzi, tak w spotkaniu z prezydentem tego kraju Erdoganem, jak również z przedstawicielem i właściwie przewodniczącym Komitetu do Spraw Religijnych, którzy wszyscy jakby jednym głosem podkreślili, że również wyznawcy islamu są dzisiaj ofiarami przemocy, w ten sposób jednoznacznie potępiając jakiekolwiek zespolenie lub próbę zespolenia religii z przemocą lub przemocy z religią, wykluczając możliwość nawet teoretyczną uzasadnienia religijnego dla przemocy w świecie.
No ja myślę, Ociądrzeju, że te wczorajsze wypowiedzi są znakiem tego, iż wielu przywódców świata muzułmańskiego już zrozumiało, że teraz nastał czas odcinania się od tego, co rzeczywiście skrajne i sekciarskie, a w połączeniu z jakimś dostępem do ogromnych pieniędzy bardzo groźne. I nastał czas próby jakby no odnowienia tego wizerunku islamu w świecie, gdyż ten wizerunek został niejako zagłaszczony przez mocne, skrajne grupy, no nie wahajmy się tego powiedzieć, rozbójnicze, terrorystyczne. No to, co dzieje się dzisiaj w państwie islamskim w Lewancie, Iraku, to jest po prostu wielki koszmar, wielka tragedia, to jest wielka zbrodnia i rzeczywiście no same te wypowiedzi wczorajsze no mogą dawać jakiś promyk nadziei, że wreszcie ten świat, który do tej pory patrzy na to jakoś tak bezradnie, tak, coś zacznie robić, prawda?
Zdecydowanie. Poza tym wszyscy my, którzy towarzyszymy temu procesowi, troszeczkę może i z zewnątrz, zaczynamy sami patrzeć na to dojrzalej, chociaż wymaga to ogromnej cierpliwości i powoli pozbawiamy się uproszczeń. Wiemy, że te skrajności między fundamentalizmem a fanatyzmem są zdecydowanie do wykluczenia, ale też ta normalność cierpliwego budowania relacji, tego rozważnego podchodzenia do tego, co nas dzieli oraz pełnego aprecjacji podchodzenia do tego, co nas łączy, to jest proces, w którym musimy wszyscy coraz bardziej się angażować i doceniać wszystkie kroki na tym polu, ponieważ co tu wiele mówić? Jeżeli wierzący patrzymy na to wszystko, co się z nami dzieje, na tę planetę, nazywaną zresztą błękitną w przestworzach, to jesteśmy stworzeni przez jednego Ojca. I On nas zawsze widzi jako jedną rodzinę ludzką. To my to wszystko skomplikowaliśmy, często na zasadzie wierności temu, co nam się wydawało być dogmatem nie do porzucenia. W imię wierności dzisiaj też, przynajmniej tak hipotetycznie głoszą ci, którzy zabijają innych, w imię wierności jakiejś religii chcą nawet dostać za to nagrodę raju. To jest wszystko do wykluczenia, ale jest to niestety droga powolna i poniekąd nie mogą tego zrobić za nas tylko liderzy. Musimy wszyscy w to wejść, wytwarzać sobie wielkie przestrzenie, choćby jak te, które w tej chwili możemy zobaczyć na ekranach telewizji. To ogromne przestrzenie sakralne błękitnego meczetu. Przestrzenie gościnności, przestrzenie zrozumienia, cierpliwości wtedy, kiedy nie można się jeszcze jakoś doporozumieć. Ale w każdym razie dialog, który jest imieniem miłości, może narastać i
prawda? Natomiast spotykają się dwoje ludzi się spotyka, którzy owszem są różnych tradycji, różnych religii, różnych mentalności, ale doszukują się tego, co jest wspólne, by w szacunku dla siebie, dla swojej odrębności budować świat, w którym będziemy mogli normalnie żyć bez konfliktu, bez nienawiści, bez zazdrości, ale będziemy mogli się razem rozwijać, wzrastać. Porządkuje jako prawo naturalne, porządkuje życie całej rodziny ludzkiej. Jeśli tylko jesteśmy mu wierni, czy staramy się mu być wierni, no to mamy nadzieję, że ten świat wyjdzie z kryzysów, konfliktów, jakichś temu prawu naturalnemu, no to możemy popatrzeć w historię. I to nie zależy od tego, czy tej niewierności dopuszczali się jacyś, prawda, twórcy ideologii XX wieku, czy to byli katolicy, którzy przyjechali do Konstantynopola w wieku XII na wyprawę krzyżową, czy to byli muzułmanie, którzy podbijali świat, czy to byli, no można to wszystkich wymieniać po kolei, do tablicy stawiać też, może to sobie darujmy. Taka jest sprawiedliwość. Trzeba by zacząć właśnie myśleć w tym kontekście. Ja jakoś odnoszę się do tego celowo, mając w pamięci to, że dzisiaj podnoszą się coraz głośniejsze takie głosy, które bardzo krytycznie odnoszą się do takich wydarzeń, w których my teraz uczestniczymy, widząc w tym zagrożenie dla całości jedności Kościoła, dla jego integralności, dla tradycji i tak dalej. Tymczasem tradycją Kościoła nie jest konflikt i poczucie zagrożenia, bo przecież już po zmartwychwstaniu Chrystusa, owszem, uczniowie bali się i się zamykali w wieczerniku, bali się wtedy Żydów, prawda? Ale Jezus przychodził i mówił: nie lękajcie się, nie bójcie się, musicie otworzyć to wszystko, musicie wyjść na ten świat. Podobnie jest tutaj, my nie możemy trwać w jakimś tam obawie, zagrożeniu przed islamem. Owszem, trzeba wiedzieć, co się dzieje na świecie, tylko nie po to, żeby, prawda, innych niszczyć, tylko po to, żeby siebie samych poprawiać. To jest taka zasadnicza różnica.
We wczorajszych wystąpieniach Ojciec Święty nawiązywał do faktu, że tutaj można mieć jakieś wrażenie, że właściwie jak się raz wpadnie w pułapkę tych konfliktów i wet za wet, to nigdy z tego się już nie wyjdzie. I w jakim znaczeniu można by to nawet w imię tej fałszywie pojętej wierności podtrzymywać, tak jak to jest w różnych zjawiskach kultury, oczywiście negatywnych, jak mafia, gdzie z ojca na syna, z matki na dziecko przechodzi tradycja zemsty. Nie może być takiej pułapki, że ludzie będą żyć tylko w konflikcie i zawsze w konflikcie. Konflikt, który rodzi następny konflikt, zwada, która rodzi następną zwadę. Takie słowa padły. Tego nie można tutaj kontynuować i musimy w tym miejscu i na każdym innym miejscu ziemi dać nowy początek i dialogowi, i braterstwu, do którego świat jest przeznaczony. W tym momencie w błękitnym meczecie Wielki Mufti pokazywał Ojcu Świętemu jakieś ważne zdania z Koranu, tłumacząc najprawdopodobniej sens tego spotkania także w wizji proroka Mahometa. Ojciec Święty przysłuchiwał się temu z uwagą, z pogodą serca, bo twarz jego to wyrażała, i korzystał oczywiście, jak w tej chwili, z usług tłumacza. Kiedy Mufti, trzymając w ręku Koran, cytował coś dla Ojca Świętego i próbował jakoś przekazać mu swoje tego wszystkiego rozumienie, przyszło mi do głowy, że zdecydowanie zawsze i wszędzie powrót do piękna i jedności narodu, jakiegokolwiek narodu, ale w ogóle rodu ludzkiego, jest możliwy, kiedy odniesiemy się wszyscy do tego nadprzyrodzonego źródła, z któregośmy wszyscy przyszli. Mianowicie powrót do wydarzenia słowa. słowo, które przynosi nam życie. Tak jak powiedział kiedyś Piotr, kiedy w wielkim kryzysie galilejskim Jezus zapytał go wprost: tylu odeszło, wy też chcecie odejść? Panie, ty masz słowa życia wiecznego, odpowiedział Piotr w imieniu wszystkich. Życia, które jest wieczne, słowa, które jest życiem. I w takim układzie, kto kiedykolwiek spotyka się z wydarzeniem Bożego Słowa w swoim życiu, nie może wyjść z tego spotkania człowiekiem gorszym, człowiekiem napełnionym przemocą, człowiekiem zdolnym do nawet zabicia kogokolwiek. Co właśnie chyba jest głównym orędziem tych spotkań dotychczasowych, bo rzeczywiście widzieliśmy to i słyszeliśmy na własne uszy. Wszyscy przewodniczący, nazwijmy to przewodnicy, tak na poziomie politycznym, jak i duchowym, starają się wskazać, że na pewno nie jest zamiarem Bożym, aby ludzie w imię Boga wyrządzali sobie krzywdę i przemoc.
Zwróćmy uwagę też na piękno samej budowli, wewnątrz której się znajdujemy. No myśmy to już podkreślali tutaj wielokrotnie, ale warto jeszcze raz tym jakoś się zachwycić. Piękno, które... No być może doraźnie dla budowniczych miało też taką krótkoterminową funkcję podkreślenia ich władzy, ich wielkości, ale de facto dzisiaj po tych wiekach my możemy tutaj dzięki temu pięknu także właśnie wznieść swojego ducha ku Bogu, tak jak czyni to w tym momencie Ojciec Święty Franciszek. I my również wesprzyjmy go naszą modlitwą, modlitwą o pokój na świecie, o ten szacunek między wszystkimi ludźmi, mimo różnych odrębności. Wesprzyjmy naszą modlitwą także i tych, którzy wraz z papieżem tutaj się modlą, mimo że są także przedstawicielami zupełnie innych religii. Prośmy o to błogosławieństwo dla wszystkich, abyśmy mogli dzięki usunięciu z ludzkich serc zazdrości, nienawiści, mogli żyć w pokoju i wzajemnie się szanować, wzajemnie sobie wspomagać w naszym rozwoju. Chwila modlitwy, zapewne te intencje, jak i wiele innych w tym momencie Ojciec Święty Franciszek tutaj zanosi do Boga w naszym imieniu, wraz z nami, w tym wspaniałym miejscu, gdzie wiele pokoleń się spotykało, gdzie padało wiele słów, gdzie wielu wznosiło też swoje serce ku Bogu Najwyższemu. I drodzy Państwo, wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem teraz przejdziemy do muzeum Hagia Sofia.
Sultan Ahmet Çinileriyle ünlü bir tamam. Bu da
son derece güzel bir
hocam. Evet. Buradan bir hatıra.
Teraz wielki mufti wręczył Ojcu Świętemu
lale çiçeği. Lale Türkiye'de çok ünlü bir çiçek. İslam açısından da Allah'ı sembolize eder.
Onun için ortak bir mozaikę, która przedstawia kwiat, jaki rozkwita, tak jak rozkwita na świecie islam, a sam kielich tego kwiatu, lilii, symbolizuje Boga, który jest dawcą życia. Ojciec Święty odwzajemnia się podarunkiem, wręcza różaniec. Różaniec? Tak myślę. W każdym razie dziękuję bardzo. W każdym razie drodzy Państwo, coś na kształt różańca jest też tutaj bardzo używane w świecie islamu. Jest to tych, zdaje się, 20 kilka paciorków, które symbolizują poszczególne części Koranu, prawda?
I przymioty Allaha, z których jest o wiele więcej, ale jest to jakby, no właśnie, święte narzędzie do tego, aby móc tak czy inaczej modlić się i spotykać z Bogiem czczonym w ramach własnej religii. Ciągle trwa to spotkanie i ono się w jakiś sposób przeciąga, dlatego że Ojciec Święty za jakiś czas powinien już być w tej świątyni, która początkowo była wspaniałym wykwitem i geniuszu, i architektury, i pobożności ówczesnego Konstantynopola. Ale ja sądzę, że powoli ta wizyta tutaj w błękitnym meczecie dobiega końca, bo zwykle po przekazaniu darów powoli już się rozstają ci, którzy się tutaj spotkali. Jak mówimy, bardzo blisko jest już dawna świątynia chrześcijańska, więc nasi goście, ojciec święty Franciszek i wielki mufti, wykorzystują ciągle jeszcze ostatnie kroki poniekąd, żeby sobie coś przekazać. W tej chwili ojciec święty sam chce przekazać jakieś orędzie. Powiedział po hiszpańsku, że łączy nas chrześcijan i wyznawców islamu to, że autentycznie potrafimy chwalić, uwielbiać, wywyższać Boga Najwyższego. I dodał na końcu to, co najważniejsze, móc Go adorować. Z tego wypływa umiejętność pięknego życia wśród ludzi.
Zwróćmy uwagę też, drodzy Państwo, że takim szczególikiem tutaj to jest też świat islamski, są te dywany, wspaniałe dywany, które mają symbolizować też tę wspaniałą łąkę pełną kwiatów, jaką jest, prawda, jaka jest w ogrodzie rajskim. Dywan, który jest też na co dzień używany przez każdego muzułmanina, przynajmniej 5 razy dziennie do modlitwy. I także dywany przez te wieki stały się przedmiotami niejednokrotnie ogromnego kunsztu, wielkiej sztuki. Niektóre z nich są dziełami artystycznymi. Szczególnie cenione dywany z Persji, czyli z Iranu obecnego. Już błękitny meczet zostaje nam za nami. Ojciec Święty wychodzi już z tej wspaniałej budowli.
Żeby przemieścić się, żegnając z przedstawicielami duchowych władz islamu w tej ziemi, żeby przemieścić się jeszcze do obecnego muzeum Hagia Sophia, jak mówią tutaj po turecku, Hagia Sophia, jak mówią po grecku.
Dodajmy, drodzy Państwo, jesteśmy w Stambule, właściwie jesteśmy w samym sercu starożytnego Konstantynopola, Bizancjum, miasta zbudowanego jako nowa stolica Cesarstwa Rzymskiego, miasto o wielkiej, wspaniałej, burzliwej historii. Obecnie także przez wiele wieków stolicy Imperium Osmańskiego czy Otomańskiego. Obecnie miastem, jednym z większych miast Turcji, miastem, które łączy ze sobą Europę i Azję dwoma mostami dosłownie. Niedługo, za jakieś kilka miesięcy, zostanie oddany trzeci most tutaj nad Cieśniną Bosfor. I do tego miasta przybył Ojciec Święty Franciszek, niejako symbolicznie zamykając tę część swojej wizyty która była poświęcona dialogowi z islamem, choć ten dialog nie ustaje, on trwa ten dzień wczorajszy i to, co dzisiaj się wydarzyło, na pewno są kolejnymi ważnymi i pięknymi kartami zapisanymi w tym dialogu. Natomiast już za chwilę, opuszczając dziedziniec błękitnego meczetu, Ojciec Święty uda się do pobliskiej świątyni, która niegdyś była centrum chrześcijaństwa, dzisiaj jest niestety muzeum Świątyni Bożej Mądrości patriarchalnego kościoła Konstantynopola. I także na szczęście stało się tak, że niektóre przynajmniej z wspaniałych mozaik, jakimi ozdobiona jest Hagia Sofia, zostały zatynkowane, nie zostały zniszczone. Niektóre niestety zostały zniszczone przez tych, którzy zamienili tę świątynię na meczet, a inne przez trzęsienia ziemi, jakie tutaj nawiedzały w ciągu stuleci ten obszar. Ale zachowały się do naszych czasów te najważniejsze, najpiękniejsze mozaiki, które za chwilę najprawdopodobniej będziemy mogli ujrzeć na ekranach telewizorów i które będzie nie tylko podziwiał, ale przed którymi modlić się będzie do Boga Ojciec Święty Franciszek.
Przemieszczając się w tej chwili, to znaczy opuszczając najpierw błękitny meczet i przemieszczając się do świątyni, która jest w tej chwili muzeum, Ojciec Święty ma do przebycia drogę około 1 kilometra. Z pewnością tam jeszcze będzie oprowadzany po muzeum przez osoby, przedstawicielstwo tego państwa i tych instytucji. Rzeczywiście ma go oprowadzać dyrektor muzeum, zwłaszcza gdzie będzie przywitany przy bramie imperatora. Znów tam, właściwie na to wszystko będzie miał Ojciec Święty około pół godziny. Zobaczymy, jak ta chronologia się potoczy, dlatego że, jak widzimy, wszystko to jest okazją, z której skwapliwie papież korzysta, aby coś usłyszeć i coś dodać. Coś, co ewentualnie sam protokół do końca przewidzieć nie może. I de facto tak się dzieje na naszych oczach, bo zauważaliśmy zawsze na początku swoich przemówień, tak to było wczoraj, w pierwszym i drugim przemówieniu Ojciec Święty rozpoczął je od słów radości. Jest dla mnie radością, że Pan Bóg dał mi nową szansę, ażeby spotkać się, dać jakiś znak i zarazem dać nowy impuls na drodze, która w tym momencie była drogą dialogu międzyreligijnego oraz dialogu na poziomie przedstawicieli najwyższych władz państwowych. A więc był to dialog polityczny i w dużej części także międzyreligijny. Nad całością przyświeca, przypominamy sobie cały czas, zdanie z listu świętego Pawła do Efezjan, którzy właśnie tu w Turcji, Efez jest tutaj, żyli i próbowali być naśladowcami Chrystusa, aby kroczyli drogą miłości. I jak do tej pory, myślę, Ojcze Jacku, we wszystkich znakach, spotkaniach, wypowiedzianych słowach i gestach przebija cały czas ta zdolność, ludzka zdolność do serdeczności, do otwarcia się, do spokoju, do wysłuchania drugiej osoby, do pogłębionego i wyważonego dialogu, także w sprawach, które są niełatwe i trudne.
No takich spraw też nie brakuje, prawda? I pewnie nigdy ich nie zabraknie. Natomiast wcale to nie znaczy, żeby te trudne sprawy miały rujnować nasze życie, wprost przeciwnie. To duch ludzki, dzięki Bogu, dzięki tej miłości Bożej i Bożej mądrości, jaka jest nam dana, to właśnie dzięki tym darom, jeśli ich zechcemy użyć choć po części, możemy wznieść się ponad to, co trudne, ale też i małe, przyziemne i rzeczywiście sprawić, żeby życie wielu, wielu ludzi było spokojne i szczęśliwe. Natomiast, drodzy Państwo, w drodze do tej świątyni, niestety dzisiaj muzeum Hagia Sofia, warto dodać, że warto też troszkę dotknąć historii Kościoła. Mam tu na myśli czasy ikonoklazmu. Nie wszyscy z nas zdają sobie sprawę, że także w Kościele katolickim, ówczesny to jest 5, 6, 7 wiek, to jest jeszcze cały Kościół, niezależnie od swoich obrządków, czy to był obrządek rzymski, czy obrządki wschodnie. Zatem w Kościele katolickim w pewnym momencie wziął górę taki prąd myślowy, iż nie wolno nam mieć żadnych wizerunków Matki Bożej, świętych, czy Chrystusa. I zaczęto wszystkie te pamiątki pierwszych wieków chrześcijaństwa, czy prawie wszystkie, niszczyć, palić. Wielu z tych, którzy właśnie palili i niszczyli takie pamiątki, uważało, że w ten sposób oddaje cześć Bogu. Nie ominęły te wydarzenia również i świątyni Hagia Sofia. Wiele dzisiaj powiedzielibyśmy bezcennych ikon padło ofiarą płomieni. Tym niemniej wiele się zachowało, przetrwało, zostało schowanych, ukrytych przed zakusami rozpalonych, prawda, nadgorliwców, którzy uważali, że wypełniają w ten sposób Bożą wolę. Ten czas zakończył się ostatecznie w wieku bodajże VII, kiedy to i dlatego cesarz Teodozjusz, chyba, nie wiem, czy ja dobrze powiem, teraz był i uroczyście odsłonił wspaniałą mozaikę Chrystusa Pantokratora właśnie w świątyni świętej mądrości, Bożej mądrości. Ta mozaika przetrwała do dziś i będziemy mogli ją, mam nadzieję, za chwileczkę ujrzeć. No, wspominam tamten czas, aby też powiedzieć, że i dzisiaj są tacy, którym wydaje się, iż prawda, całe te 20 wieków chrześcijaństwa to był jeden wielki błąd, jedno wielkie błędne rozumienie Pisma Świętego i starają się dzisiaj wzniecać różne zamęty i niepokoje. Tymczasem my jesteśmy tutaj z Ojcem Świętym Franciszkiem w dawnym Konstantynopolu, w dawnym Bizancjum, aby niejako nasycić się tą całą wielką, wspaniałą tradycją wiary, tradycją liturgii, obrzędów, tym całą najgłębszą do tej pory myślą teologiczną, bo to przecież dzięki Ojcom Wschodnim w głównej mierze my dzisiaj możemy co nieco powiedzieć więcej o Bogu, o Duchu Świętym, o Bożym Synu, w Jego tajemnicy wcielenia. To my dzisiaj dzięki tym hymnom, jakie tu były napisane, ale one były wynikiem głębokiej refleksji i modlitwy, my możemy oddawać wspaniale cześć Matce Bożej, śpiewając hymn Akatistos, czy inne hymny ku jej czci. I to tutaj także rodziły się te najpiękniejsze wzorce ikon, które przed którymi my dzisiaj się modlimy, czy na Jasnej Górze, czy w Rzymie, w Kościele Matki Bożej, w Kościele Świętego Alfonsa, przed ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy, czy jeszcze gdzie indziej. Zauważmy, że w tym momencie przed błękitnym meczetem, ale to już jest przed chyba...
Odległość jest kilometra i jak widziałem, Ojciec Święty został postawiony przed samochodem, ale wygląda na to, że
nie wszedł, samochód został tam.
I postanowił chyba przejść. Co prawda wywołało to pewne zamieszanie w różnych rodzajach służb bezpieczeństwa, ale Ojciec Święty bardzo spokojnie przemieszcza się, wędrując na piechotę do miejsca przecież nieodległego, i taka przechadzka Jezu Świętemu się przyda. Tym bardziej, że widzieliśmy, że mimo wszystko...
Była grupa ludzi, którzy chcieli powitać Ojca Świętego, tak mi się wydaje.
I skandowali na Jego cześć dość przyjemne i przyjazne okrzyki. W związku z czym, pomimo, że wszyscy jakoś twierdzą, że ta wizyta nie będzie bardzo dostrzegana, ani nie będzie możliwości, powiedzmy, wielkiego nagłośnienia tego w mediach, to jednak to, co mamy, to pokazuje, że chrześcijanie czekają tu na Ojca Świętego, a i u Turków cieszy się ponoć, mówią o tym środki masowego przekazu, ogromną sympatią.
Widzimy już teraz architekturę Hagia Sophia. Oczywiście dobudowane w XII-XIII wieku minarety, ale sama bryła kościoła to są początki. Zresztą za chwileczkę o tym dokładnie usłyszymy. Ale to jest V-VI wiek.
No, cieszymy się na pewno przez fakt, że przez decyzję Radia Maryja i Telewizji Trwam, aby przybliżać wierzącym w ojczyźnie i poza jej granicami te wydarzenia skądinąd mające też wymiar polityczny i społeczny, międzynarodowy, ponieważ wierzymy, wyznajemy to z przekonaniem, że Duch Święty przenikający świat, który został stworzony przez Pana Boga dla dobra i dla szczęścia człowieka, Duch Święty prowadzi ludzkość poprzez te wydarzenia ku jakiemuś spotęgowaniu dobra. Wiele jest głosów, które twierdzi, że jest teraz bardzo ryzykowna, ciemna chmura zagrażająca przyszłości naszej planety i w tych głosach z pewnością się nie mylą, zwłaszcza kiedyby zasoby naszej planety dostały się w ręce osób zdecydowanie nieodpowiedzialnych. Na to jednak nie można odpowiedzieć tylko potępianiem lub płaczem, jak zresztą wczoraj Ojciec Święty powiedział. Trzeba oczywiście wskazać to, co jest zdecydowanie niepoprawne, ale potępianie nie wystarczy. Trzeba potęgować zasoby solidarności międzyludzkiej. I w tym wszystkim, co staramy się czasem przy ogromnych przeszkodach natury technicznej przekazać, dostrzegamy jako wierzący miłosierną dłoń Pana Boga, który prowadzi ludzi do tego, co wcześniej mówiliśmy, mianowicie do tego, żebyśmy odkryli w nas potencjały braterstwa, umiejętnie i mądrze zarządzali naszymi wspólnymi mianownikami, jeśli można tak powiedzieć, czyli tym, co nas łączy, oraz z wielką rozwagą podchodzili do spraw, które czasem nawet z przestrzeni wielu wieków albo tysiącleci potrafią nas boleć i dzielić. Ojciec Święty już jest w tej chwili w miejscu, w którym podejmuje dyrektor muzeum. Dyrektor przedstawia Ojcu Świętemu plan dawnej bazyliki, właśnie bazyliki, o której mówimy, czyli tej, którą Ojcze Jacku dobrze określiłeś jako Hagia Sophia, czyli święta mądrość, cały czas rozumiejąc święta Boża mądrość.
Widzimy te prastare fundamenty, ponieważ dodajmy, że pierwsza świątynia zbudowana została jeszcze przez cesarza Konstantyna, prawda? To jest wiek IV, ale później przyszły i niespokojne czasy, i zamieszki, i pożary, i trzęsienia ziemi. Dlatego nieco późniejszy jest ta budowla. Może jeszcze Andrzeju parę szczegółów tutaj podamy.
No więc właśnie ta budowla była oczywiście podjęta zaraz po przeniesieniu stolicy cesarstwa. Najpierw wspomnijmy, że jesteśmy naprawdę w ziemi szalenie ważnej dla chrześcijaństwa. Jest wymieniana z różnymi swoimi miejscowościami ponad 160 razy w Nowym Testamencie. Tu urodził się święty Paweł. Tu odbyły się pierwsze sobory niepodzielonego kościoła, a zwłaszcza ten z Nicei, i który potem uzupełniony przez Konstantynopol stworzył to kredo, które w każdą niedzielę wypowiadamy. Wierzę w jednego Boga. Z tych ziem pochodzą te słowa pełne mocy i ducha, słowa naszej wiary, dzięki której ludzi rodziły się też setki pokoleń Polaków i z tą wiarą były chrzczone i z tą wiarą przechodziły do wieczności. Więc możemy się cieszyć i doznawać swoistego rodzaju wzruszeń, kiedy myślimy o tych ogromnych wiekach, gdzie chrześcijaństwo rodziło się początkowo jako religia kompletnie dostrzegana, a później nieznana, a później powoli przebijała się do światowego już kręgu wydarzeń przez Imperium Rzymskie. Ojciec Święty wszedł w tej chwili do tej świątyni, która była najwyższą rangą świątynią w Cesarstwie Bizantyjskim. Była to katedra patriarchy oraz miejsce modłów i koronacji cesarzy. W ciągu wieków stała się też po odbudowie, po tych pożarach, o których Ojcze Jacku wspomniałeś, wzorem świątyni doskonałej od strony architektonicznej. i stała się symbolem w ogóle kościoła bizantyńskiego. Najpierw ufundowana, jak mówiliśmy, przez Justyniana I Wielkiego, w obecnym kształcie została odbudowana w roku 537. Po zdobyciu Konstantynopola przez Turków w tej bolesnej dla nas dacie 1453 zamieniono ją wówczas na meczet, dobudowano dwa minarety i później właśnie miał ją przyćmić w swoim blasku błękitny meczet. Boża mądrość pozostała, nawet w tureckim sposobie określania tego aktualnie muzeum. Odnosi się do tego, co nazywamy atrybutem Boga, że Pan Bóg jest mądry, najwyższą mądrością się On cieszy i udziela jej tym, którzy są pokorni, którzy podchodzą do Pana Boga w duchu tak zwanej Bożej bojaźni. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, czyli szanowanie Boga Najwyższego, który chciał nam się objawić i udzielić nam swojej mądrości w tym swoim jedynym Synu. Jezus objawił światu mądrość i moc Boga, aczkolwiek w sposób szalenie paradoksalny. To, co uchodziło za głupie, okazało się być najmądrzejsze. To, co uchodziło za najsłabsze na krzyżu, okazało się być najpotężniejsze przez zmartwychwstanie.
Drodzy Państwo, Ojciec Święty w towarzystwie opiekunów, zarządców tego muzeum właśnie teraz nawiedza. Odwiedza nie tylko muzeum, ale tak myślę duchowo jest to taka jego wspaniała i nasza również wraz z Ojcem Świętym duchowa pielgrzymka do źródeł chrześcijaństwa. Jak to przypomniał przed chwileczką ojciec Andrzej, to tu powstawały słowa credo. Słowa credo nie tyle jako pewnego poematu czy jakiejś tam formułki, ale przede wszystkim było to, co w XIV wieków później napisze w jednym ze swoich dzieł błogosławiony już kardynał John Henry Newman. Chciałbym, aby dzisiaj chrześcijanie dokładnie wierzyli w to, wiedzieli to, w co wierzą, potrafili to odróżnić od tego, w co nie wierzą i potrafili bronić tego, w co wierzą. To tu formułowało się właśnie to, żeby ówczesny świat chrześcijaństwa targany herezjami, odstępstwami, żeby zachować nieskażoną, czysty ten depozyt wiary przekazany przez samego Chrystusa. I to, co wypowiadane w Kościele, wierzę w jednego Boga, to nie jest wymysł ludzi, ale to jest dar wiary, jaki mamy od samego Chrystusa. Dar wiary niejako ubrany w te formuły teologiczne, które ściśle mają nam przypominać właśnie, w co dokładnie wierzymy, żeby było to też, no może to jest słowo niezbyt dobre, niezbyt adekwatne, to Boże objawienie. Jaki jest ten depozyt wiary? O czym pouczał nas nasz Zbawiciel Jezus Chrystus? Właśnie te wszystkie prawdy wiary są umieszczone. W Egipcie w klasztorze świętej Katarzyny, patriarcha Damianus, który tam przemawiał do Ojca Świętego, powiedział, że cały świat prawosławny gotowy jest do dialogu ze światem łacińskim, uznając naukę siedmiu pierwszych soborów powszechnych. A właśnie ta nauka to jest to, złupienia.
tejże świątyni, ponieważ była to krucjata, która domaga się odpowiedniego naświetlenia. Nie będziemy się tutaj rozwodzić. Wiemy tylko, że były epizody szalenie przykre i które muszą w jakiś sposób boleć, kiedy mianowicie pod wpływem różnych słów złamanych przez władców to rycerstwo zachodnie postanowiło samo sobie zabrać to, co jego zdaniem się mu należało. Dokonano wtedy złupienia Konstantynopola. W 1208 roku wywieziono nawet stąd do Amalfi sarkofag świętego Andrzeja. Ktokolwiek spodziewałby się mieć tutaj, jak my mamy na Watykanie, miejsce grobu świętego Piotra oraz przy Tre Fontane mamy też bazylikę świętego Pawła i jego grób. Tak tu spodziewalibyśmy się znaleźć ciało świętego Andrzeja, pierwszego powołanego brata świętego Piotra, który jest powszechnie uważany za głowę tego kościoła wschodniego, a patriarcha Konstantynopola jest bodaj czy nie 269 następcą świętego Andrzeja. Otóż krzyżowcy wywieźli stąd ten sarkofag, dla którego potem zbudowano wspaniałą bazylikę w Amalfi i w której odbiera on część szczątków świętego Andrzeja, spoczywa też na Patras. Oraz wiemy, że jeszcze Paweł VI bodaj zwrócił część relikwii świętego Andrzeja kościołowi właśnie tutaj w Stambule, dlatego jakieś relikwie tutaj pozostały i są, zostały odzyskane, ale jak mówię, na bazie tego momentu, w którym aż do roku 1261, czyli do odzyskania Konstantynopola przez Michała VIII Paleologa, kościół ten nam służył nam katolikom. Także wracamy do tych miejsc, wracamy z całą świadomością ogromnego skomplikowania ludzkiej historii. Wiemy, że czystość religii, która sprawia, że ludzki duch podnosi się do swojego Stwórcy i ożywiony tą światłością Bożej mądrości i Bożej miłości z nieba, może odnosić się do swoich bliskich, do swoich podobnych sobie bytów ludzkich z miłością i braterstwem, ta relacja została zawsze w jakiś sposób znieprawiona i zniszczona przez ludzkie pragnienie wielkości, źle interpretowane i źle przeżywane. W sposób taki piramidalny, czyli niech się ocali ten, kto może, niech się ocali ten, kto mocniejszy, prawo dżungli, niech przezwycięży ten, kto okaże taką czy inną moc. Okazuje się, że moc to jest moc miłości, a nie miłość mocy. To przestawienie spowodowało na przełomie nie tylko 2000 lat chrześcijaństwa, ale wszystkich tysięcy lat istnienia człowieczeństwa wiele ran, boleści, katastrof i cierpień, konfliktów oraz krzywdy. To ta krzywda jeszcze w czasach Starego Testamentu na poziomie jednostkowym i społecznym woła w stronę Boga. Woła o ocalenie. Na tę wielokrotnioną, zgromadzoną, skomasowaną krzywdę ludzi odpowiedział Chrystus sam, podlegając krzywdzie i będąc zabity na krzyżu. Ale ponieważ na krzyżu nie przeklinał i nie przywoływał zemsty Ojca, lecz poprosił o przebaczenie, a więc ten ciemny krzyż stał się ekspansją, eksplozją, wybłyskiem jakimś, epifanią, mówimy, miłości, która zbawia świat. Ojciec Święty w tej chwili podpisuje pamiątkową księgę, której zwykle wpisze też jakieś zdanie dla niego w tym momencie ważne i cenne, jako dowód tego, że w tym miejscu sam starał się wznosić swoje modlitwy do Najwyższego Boga i prosił Bożą mądrość o prowadzenie losów świata i losów ludzkości drogami pokoju.
A my w tym momencie w tle słyszymy wezwanie muezinów do tego, by oddać cześć Bogu Najwyższemu, jako że to już minęła godzina 12, minęło południe tutaj w Istambule. To zawsze wiąże się właśnie z wezwaniem do modlitwy. My oczywiście w naszej tradycji chrześcijańskiej, katolickiej, polskiej także mamy także to wezwanie do modlitwy Anioł Pański. Dlatego także i jakiś
sposób również ich oddajemy cześć, uwielbiając tajemnicę wcielenia Bożego Syna. I w tym momencie także
vedem Russo alle Italia quando
la salute il culto dello spirito
le kütüphane mi zaitis
che su libro che pertenece alla biblioteca privata
di Sindeci hat hattatların başı
Ojciec Święty otrzymuje w tej chwili księgę, która pochodzi z prywatnej biblioteki w tym właśnie obiekcie w tej chwili muzealnym i który ma reprezentować Ducha Świętego. Ojciec Święty otrzymał zatem tę księgę i jeszcze ogląda inny dokument.
No tak. A my w tym momencie przeżywamy kolejną odsłonę problemów technicznych, ale się tym nie zrażamy. Drodzy Państwo, trwa pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka do Turcji. Obecnie jest on w Stambule, czyli w dawnym Konstantynopolu,
stolicy Bizancji.
I po wymienieniu darów opuszcza już wspaniałą, starożytną świątynię, centrum życia chrześcijańskiego na wschodzie, świątynię Bożej Mądrości.
Z pewnym wzruszeniem odwiedziliśmy tę świątynię razem z Wami, drodzy Państwo, dlatego że, jak mieliśmy tę okazję powiedzieć, ta ziemia była szczególnie błogosławiona pierwszymi wspólnotami chrześcijańskimi, pierwszymi soborami jednego niepodzielonego Kościoła. Tutaj też wznoszą się modlitwy ku temu, aby ta jedność między nami mogła nie tylko powrócić, ale jeszcze piękniej zakrólować, tak jak to jest przez nas wszystkich przeżywane w wielkim śpiewie paschalnym Exultet. Tam, gdzie rozlał się grzech, pisał święty Paweł, tutaj urodzony w Tarsie, tam jeszcze bardziej zaobfitowała Boża łaska. I na tej zasadzie możemy się spodziewać, że odwiedzając te świetne, piękne pamiątki starych chrześcijańskich, prachrześcijańskich czasów, możemy nie tyle odzyskać te monumenty, bo to jest w niezbadanych przejawach boskiej opatrzności, co raczej odzyskać tego ducha, który sprawiał, że chrześcijaństwo było wtedy religią atrakcyjną, która w razie czego była w stanie przekonać ludzkie serca, że Jezusa zdradzić nie wolno, ale przede wszystkim przynieść światu nowy sposób życia. Sposób życia oparty o godność, no nieporównywalnie większą niż może dać człowiekowi jakikolwiek imperator. Bycie Bożym dzieckiem i tę godność, która przerzuca się ponad to życie biologiczne i dotyczy wieczności otwartej dla nas przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu. Przeżywając to spotkanie Ojca Świętego z turecką ziemią, z tureckim narodem, z tureckim państwem oraz z islamem jako dominującą tutaj religią, my z dużym poruszeniem serca docieramy do korzeni naszej wiary i do jej źródeł. Możemy wszyscy w tym sensie jakoś choćby w ciszy swojego serca, w tych chwilach, kiedy Ojciec Święty się modli, powtórzyć to credo, które tak bardzo łatwo wypowiadamy w czasie Eucharystii Niedzielnej, bo je znamy na pamięć, ale dziś możemy przeżyć to w ciszy swoich serc, gdzieś tam w domu, czy na łóżkach szpitalnych, jeśli się słyszymy, czy widzimy przez ekrany telewizji. W tych miejscach nasza wiara uzyskiwała także logiczny wymiar. Przekładała się na wypowiadane zdania, w których zawarta była z jednej strony historia zbawienia, poprzedzona dziełem stwórczym i prowadzona później po drogach ludzkiej historii w logice krzyża, który zawsze zwycięża, bo dopóki jest miłością, a krzyż Chrystusa zawsze będzie miłością i zawsze na miłość tak oddaną Ojciec odpowie zmartwychwstaniem. Oczekujemy zatem także nad tą ziemią i nad całą ludzką ziemią wielkiego zmartwychwstania, dobroci i łaski. A kiedy Ojciec Święty opuszcza już świątynię, dawną świątynię chrześcijańską, Hagia Sophia, będzie powoli kierował się w stronę przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej w Stambule. Jeszcze z pewnością skorzysta w tych minutach z okazji, aby przy pomocy tłumacza przekazać otaczającym go osobistością niewykalkulowane przez ludzką politykę, tak czy inaczej zablokowane przez ludzkie stosowności czy niestosowności, przez logikę opłacalności lub nie. Natomiast Boża mądrość już je widzi i już powoli zaczyna je, choćby tak małymi gestami, jak podanie dłoni, otwierać.
Drodzy Państwo, widzimy teraz panoramę lewego brzegu Bosforu, czyli tego brzegu europejskiego. Niech nie mylą nas te mosty, które są tam. Są to mosty nad ujściem rzek. Jeszcze raz nie pomnę ich nazw. Do cieśniny właśnie Bosforu. Trzy mosty między Europą a Azją, o których wspominałem, z których jeden jest jeszcze w budowie, są niejako prostopadle do tej wpadającej tutaj rzeki. A niedaleko, jako że świątynia Bożej Mądrości i błękitny meczet to budowle, które były w sercu starożytnego Konstantynopola i średniowiecznego Konstantynopola, niedaleko także jest słynny skądinąd Wielki Bazar, a także inne budowle świadczące o wielu wiekach historii tego miejsca, jak chociażby pozostałości toru wyścigów, czy też cyrku rzymskiego, jak i te stare mury, które widzieliśmy także towarzyszące tu świętemu Franciszkowi w jego drodze z lotniska na to miejsce.
Gdzie święty został podprowadzony przed tak zwaną Bramę Piękną, gdzie oczekuje na niego samochód, ponieważ przemieszczenie się do przedstawicielstwa apostolskiego w Stambule to jednak droga 10 kilometrów. Ojciec Święty być może nieco już zmęczony tym wędrowaniem, pomimo wszystko różnych nierównościach, z jednej strony najpierw meczetu, a teraz Muzeum Hagia Sofia, chętnie korzysta jednak z możliwości poruszania się, bo wszyscy wiemy, że my, istoty żyjące, przez ruch wyrażamy naszą żywotność. Ale wiemy, że Ojca Świętego czekają następne punkty programu i w miarę kiedy oglądamy perspektywy panoramiczne, widząc oba olbrzymie budynki, tak błękitnego meczetu, jak i świątyni Bożej Mądrości, Świętej Mądrości, myślimy też o tym, co za chwilę się będzie działo. Ojciec Święty, jak mówimy, zostanie przewieziony do przedstawicielstwa apostolskiego w Stambule i tam zostanie przywitany przez przedstawicieli wspólnot katolickich w Stambule. Ich będzie około 50 osób, a zwłaszcza biskupi, ordynariusze, tak łaciński, jak ormiański, czy syryjski i chaldejski, zwłaszcza ci. Oraz będzie tam po przywitaniu pozdrowiony przez przewodniczącego konferencji biskupów Turcji. Jest nim kapucyn, arcybiskup Ruggero Franceschini. On jest tą trzecią osobistością, która zapraszała Ojca Świętego do przyjazdu do Turcji, obok patriarchy Bartłomieja oraz oczywiście prezydenta Erdoana.
Drodzy Państwo, także wczoraj na tym spotkaniu w Instytucie Spraw Religijnych widać było również tych przedstawicieli, o których ojcze Andrzej przed chwilą wspomniałeś. Szczególnie rozpoznałem zwierzchnika kościoła ormiańskiego po tym specyficznym stroju duchownym. To już jest znak, to był też znak, że ta wizyta Ojca Świętego tutaj, szczególnie dla świata chrześcijańskiego, ma ogromne znaczenie. Bardzo jest pozytywnie przyjmowany Ojciec Święty i no, to rodzi nadzieję na to, że również i te relacje między światem chrześcijańskim, one będzie to kolejny krok, nie wiadomo czy mały, czy wielki, czy duży, ale kolejny krok na pewno w stronę braterstwa, zrozumienia wzajemnego i zakończenia ostatecznego tych podziałów, które ciągle jeszcze między chrześcijanami wschodu i zachodu trwają.
Spełniają się w tej chwili też radosne oczekiwania wierzących w Chrystusa, katolików, których jest tutaj naprawdę maleńka trzutka. Mówiliśmy, że jeśli by ich można naliczyć do około 16 tysięcy, to kościołów tak naprawdę swoich mają tutaj chrześcijanie katolicy turecki tylko 5, chociaż są też kościoły tak zwane narodowe. W kościele, w którym na przykład duszpasterską pieczę sprawują włoscy kapłani, jest też msza święta po polsku co niedzielę. I w związku z czym mają tutaj też różni katolicy pochodzący z innych narodów możliwość sprawowania niedzielnej Eucharystii i czczenia Pana Boga przez modlitwę wspólnotową. No ale nie jest nas tu wiele, kropla w morzu albo nawet jeszcze mniej, właściwie 0,04%, które sprawiają, że w tym sensie te cyfry są naprawdę minimalne. To musi historycznie zastanawiać, jak to jest, że Pan Bóg, prowadząc i błogosławiąc, zezwala także na to, żeby coś, co było kiedyś gigantyczne, największe, siedziba cesarstwa i zarazem miejsce takich wspaniałych, korzennych dla chrześcijaństwa spraw źródłowych, mogło się tak zredukować pod wpływem różnych ciosów historycznych do takiej znowu mikroskopijnej postaci tego ziarenka gorczycy, z którego wszystko wyrasta. Skoro już o tym mówię, to ta logika ewangelicznej przypowieści pozwala mimo wszystko właśnie od tego znowu nabrać głębokiego oddechu i zacząć na nowo. Nawet jeśli sprowadzenie do takiej bardzo pokornej obecności, prawie że nieobecności, jeśli jednak ona ma ten wymiar ziarenka gorczycy, które wpadłszy w ziemię, w jakiś sposób obumiera, to jednak ono rozrośnie się znowu w wielkie drzewo, w wielki krzew, w którego gałęziach, według logiki przypowieści Jezusa, znowu znajdą swoje zagnieżdżenie ptaki niebieskie, czyli możemy oczekiwać na rozkwit Kościoła wszędzie tam, gdzie istnieje prawdziwa wiara, gdzie istnieje prawdziwa nadzieja, prawdziwa miłość, gdzie przynależność do Pana Boga przez osobę Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał i żyje pośród nas, niekoniecznie ma możliwość wyrażania się przez struktury tak bardzo widoczne, tak bardzo czasem może nawet i triumfalistyczne, ale wprost przeciwnie, jest bardzo ukryta, jak było w liście do Diogneta, jest niemal duszą świata, duszy się nigdzie nie widzi i nigdy nie można jej w żaden sposób empiryczny ani dotknąć, ani doświadczyć, a przecież to ona daje całemu organizmowi życie i ona sprawia, że oddychamy i właśnie możemy się cieszyć tym wszystkim, co nam życie ze sobą przynosi. A więc jeżeli jesteśmy tu obecni w postaci bardzo takiej właśnie ziarenka gorczycy i zarazem prawie że niedostrzegalnej obecności tych, którzy są według tej logiki listu do Dioneta duszą świata, to sprawia, że możemy z radością iść dalej i oczekiwać na nowy wykwit chrześcijaństwa.
Drodzy Państwo, my zapraszamy na kolejne spotkanie tutaj z Ojcem Świętym Braciszkiem na mszy świętej, która będzie sprawowana około 2,5 godziny. Dlatego wtedy połączymy się ponownie. A teraz dziękując za to, oddajemy głos do studia Radio Maria i Telewizji Trwam w Toruniu. Żegnają się z Państwem
ojciec Andrzej Wodka
i ojciec Jacek Cydzik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze prosimy na antenę Toruń.